sztuczność będzie uzasadnienie sądu, aczkolwiek ono no nie różni się aż tak bardzo od tego, co sąd w tej sprawie powiedział dotychczas. Mamy dwa problemy, trzy problemy tak naprawdę, które w tych sprawach nam się pojawiają. Kwestia oprocentowania to jest pierwsze. Drugie to jest kwestia, a więc kwestia oprocentowania. Druga kwestia to jest kwestia tabel kursowych, co do których mamy orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że zapis dokładnie w takim kształcie jak w umowie, którą tutaj również w tej sprawie powodowie podpisali z pozwanym bankiem, stanowi klauzulę niedozwoloną i Sąd Okręgowy Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał stosowania tego zapisu przez pozwany bank. I trzeci problem to ubezpieczenie niskiego wkładu. W tej sprawie z tym trzecim problemem się nie stykamy, natomiast stykamy się z tymi pierwszymi dwoma problemami. W tej sprawie umowa o kredyt hipoteczny została podpisana w 2003 roku i sąd uważa, że z uwagi na zapis dotyczący oprocentowania, czyli tak naprawdę brak jakichkolwiek szczegółów, jak to oprocentowanie, w jaki sposób, zależnie od czego to oprocentowanie będzie się zmieniać. W związku z tym sąd uważa, że ta umowa jest nieważna. Chodzi o kolizję treści tej umowy w tym zakresie, a to chodzi o paragraf 11 ustęp 2 umowy z artykułem 69 i 76 ustawy prawo bankowe. Sąd uważa, że te przepisy nakładały na bank obowiązek większej staranności w zakresie poinformowania i zawarcia w umowie i poinformowania klientów, jak zależnie od czego to oprocentowanie będzie się zmieniało. Natomiast jak i w tej sprawie, jak i we wszystkich właściwie sprawach, w których stroną jest ten bank i przesłuchujemy świadka Mariusza, sąd słyszy te same informacje, czyli jak skomplikowanym procesem było ustalenie do momentu, kiedy pojawiły się aneksy dotyczące wpisania liboru jako zależnego czynnika wpływającego na wysokość oprocentowania. Od samego świadka tak słyszymy, jak był to wieloosobowy i długotrwały proces związany z ustalaniem, jakie będzie oprocentowanie w danym okresie w banku obowiązywało. W ocenie sądu strony nie miały żadnej absolutnie możliwości, żeby móc to skontrolować. Tak? Jest czym innym zapis dotyczący liboru, który faktycznie, jak wynika z umowy, to strona sobie może wpisać w internet. Zresztą to świadek w tej sprawie zresztą też powiedział, że w tym momencie oczywiście ustalenie zmienności oprocentowania jest proste. Natomiast w sposób, w jaki to zostało zapisane w tej umowie, biorąc pod uwagę dodatkowo, że regulamin na ten czas w żaden sposób nie precyzował tej kwestii, uniemożliwiał stronie, wydawałoby się równorzędnemu partnerowi do podpisania tej umowy, żeby móc z bankiem wspólnie mieć kontrolę nad tym, jak w jakiej wysokości ten kredyt będzie oprocentowany. No i dla sądu pojawił się problem, bo strony niewątpliwie umówiły się na zmienność oprocentowania kredytu w tej umowie. To wynika z zupełnie innego punktu umowy. Natomiast nie wiadomo, jak to oprocentowanie miałoby się zmieniać. Dlatego też, a sąd jednocześnie nie zgadza się z i wyrokami, które takiej treści zapadają w podobnych sprawach, i ze stanowiskiem części powodów, ale też i ze stanowiskiem już niekiedy, jak się okazuje, też pozwanego banku, że można by raz albo uznać, że jest to oprocentowanie zmienne, ale w sumie stałe z chwili podpisania umowy, bo byłoby to de facto dla sądu trochę takie udawanie, że przyjmujemy oprocentowanie z chwili podpisania umowy, ale jest ono cały czas w jakiś sposób zmienne, bo nie jest. Sąd jednocześnie sam nie uważa, żeby mógł z urzędu coś w miejsce zapisu zawartego w artykule paragrafie 11 punkt 2 z urzędu umieszczać, tak, żeby móc wykonanie tej umowy kontynuować. I w tej sytuacji sąd uważa, że świadczenie, które strony wzajemnie sobie świadczyły tak naprawdę w wykonaniu tej umowy, są obustronnie świadczeniami nienależnymi i należy się wzajemny stronom zwrot tych świadczeń.